Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest sobota, 6 grudnia 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Richard. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Moszyński, który ma dla Państwa korespondencję z Gdańska. Usłyszymy przegląd prasy Katarzyny Zawickiej i Piotra Rosochowicza, magazyn europejski Anny Bernhardt i paryską kronikę muzyczną Stefana Rigiera. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Prezydent Nicolas Sarkozy przybył dzisiaj do Gdańska na 25. rocznicę przyznania Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. Korzystając z tej okazji, która w hanzeatyckim mieście zgromadziła licznych laureatów tej nagrody oraz osobistości ze świata politycznego, prezydent dyskutował z 9 szefami państw i rządów Europy Wschodniej należących do Unii Europejskiej kwestie energetyczno-klimatyczne oraz spotkał się tam po południu z Dalai Lamą. Skoro spotkanie to już ściągnęło na Sarkozy'ego Francję i Unię gromy Pekinu, francuski prezydent nie miał żadnego powodu odmawiać sobie tej rozmowy. Agencje przypominają, że gdy Dalai Lama przybył do Paryża w sierpniu w czasie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, musiał się zadowolić spotkaniem z małżonką prezydenta i jego ministrem spraw zagranicznych. W Gdańsku jest nasz korespondent Piotr Moszyński.
Gdańsk był dziś areną 3 ważnych wydarzeń z udziałem wielu osobistości międzynarodowych, w tym prezydenta Francji i zarazem przewodniczącego Unii Europejskiej Nicolasa Sarkozy'ego. Bezpośrednim powodem ich przyjazdu były obchody 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. Prezydent Sarkozy wygłosił w Gdańskiej Filharmonii wzruszające przemówienie, w którym oddał hołd Wałęsie i jego pokoleniu, które, jak powiedział, stało się dla świata posłaniem oporu przeciw opresji i posłaniem nadziei. Sarkozy postawił to pokolenie za przykład obecnej Europie, którą wezwał, by na wzór solidarności nie rezygnowała ze słusznych aspiracji i przezwyciężała przeciwności, które wydają się nie do pokonania. W porze obiadowej w Gdańsku odbył się mini szczyt europejski, który zgromadził prezydenta Francji i premierów 9 krajów Europy Środkowej, które sprzeciwiają się unijnemu planowi klimatyczno-energetycznemu w obecnej postaci, która ich zdaniem narazi ich gospodarki na rujnujące koszty. Zebrani szukali kompromisu, ale go nie znaleźli. Nie zdołali nawet, wbrew początkowym oczekiwaniom, zredagować wspólnej deklaracji końcowej. Konferencja prasowa była w istocie małym festiwalem indywidualnych oświadczeń poszczególnych 10 uczestników szczytu w Gdańsku. Nie znaczy to, że szans na kompromis nie ma w ogóle. Niewykluczone, że nowi członkowie Unii chcą przedłużyć negocjacje, by wywrzeć nacisk na szczyt całej Unii w przyszłym tygodniu w Brukseli. W każdym razie Donald Tusk powiedział, że kompromis jest bliżej. Obiektywnie nie jest łatwo go osiągnąć, bo rozbieżności interesów w sprawach klimatu i energii w łonie Unii są ciągle duże. Trzecim ważnym wydarzeniem w Gdańsku było spotkanie Nicolasa Sarkozy'ego jako przewodniczącego Unii Europejskiej z Dalai Lamą i to mimo szalenie gniewnych reakcji Chin. Sarkozy podtrzymał jednak swoją stanowczą postawę, że żadne państwo nie będzie ani Unii, ani Francji, ani jemu osobiście dyktować, z kim i kiedy ma się spotykać. Starał się jednak zarazem łagodzić gniew Chińczyków, podkreślając, że zawsze uznawał jedność Chin, przynależność Tybetu do tego państwa, biorąc przy tym pod uwagę, iż sam Dalai Lama nie wzywa do niepodległości Tybetu. Krótko mówiąc, zdaniem Sarkozy'ego, Pekin nie powinien dramatyzować takich spotkań, jak to w Gdańsku.
Z Gdańska mówił do nas Piotr Moszyński, mówi Paryż RFI. Rzecznik Patriarchatu Moskwy poinformował, że w wyniku tajnego głosowania na Świętym Synodzie pod Moskwą w Pieredziełkino tymczasowym metropolitą Moskwy w zastępstwie patriarchy Aleksego wybrany został metropolita Smoleńska i Kaliningradu Cyryl, przewodniczący Wydziału Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, czyli jej minister spraw zagranicznych. Ostateczny następca Aleksego wybrany zostanie na Wielkim Synodzie, który ma się odbyć w przeciągu 6 miesięcy, przy czym Cyryl jest to dzisiaj faworytem jak zwykle. W takich wypadkach depesze informują, że jest on swoistym umiarkowanym liberałem, otwartym na świat zewnętrzny. Zwłoki Aleksego wystawione dzisiaj w Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie złożone zostaną we wtorek w Soborze Objawienia Najświętszej Marii Panny w Jelochowie pod Moskwą, gdzie spoczywają też zwłoki świętego Aleksego, jego patrona. Cytowany przez AFP Siergiej Filatow z Rosyjskiej Akademii Nauk przewiduje mroczną i zajadłą wojnę O sukcesję po Aleksym zdalnie sterowaną z Kremla. Cyryl rzekomo nie cieszy się poparciem władz i jest znienawidzony przez konserwatystów, a jego wybór mógłby doprowadzić do schizmy. Cerkiew moskiewska jest notorycznie najbardziej skorumpowanym politycznie kościołem w sferze postkomunistycznej. Rewolucja wzięła się za nią natychmiast, wymordowała tysiące duchownych, a reszty dokonała Czeka i jej następcy. Według znawców zmarły metropolita Aleksy, sprawujący urząd od 18 lat, był od pół wieku agentem o pseudonimie Drozdow, w czym oryginalny jest jedynie pseudonim. Gleb Jakunin, opozycyjny duchowny, który studiował archiwa KGB w tej sprawie, póki były otwarte w latach 90., mówi, że całość cerkiewnej hierarchii pracowała dla organów, Aleksy zaś wyróżniał się tu szczególną gorliwością. Cytowany przez AFP historyk estoński Indrek Jurjo cytuje tu odnaleziony wówczas dokument, w którym opisana jest co do joty rekrutacja Aleksego, nie ma tylko nazwiska, zgadzają się jednak wszystkie szczegóły biograficzne. Jurjo twierdzi, że KGB nic na Aleksego nie miało, a Aleksy poszedł na współpracę dla osobistej korzyści, choć dzisiaj zasłaniał się do śmierci oczywiście wyższą koniecznością i chęcią ratowania cerkwi. Mówi Paryż RFI. Barack Obama oświadczył dzisiaj, że jego administracja podejmie inwestycje bez precedensu od lat 50., by stworzyć 2,5 miliona stanowisk pracy w ciągu 2 lat. Prezydent elekt wspomniał o 2 dziedzinach: podłączeniu szkół do szerokopasmowego internetu i modernizacji szkół. To niedopuszczalne, by kraj, który wymyślił internet, plasował się na 15. miejscu w dziedzinie sieci szerokopasmowej, powiedział Obama. Agencje przypominają w tym kontekście, że Stany Zjednoczone straciły w listopadzie ponad 500 000 stanowisk pracy. To stanowi najgorszy spadek od 34 lat, a bezrobocie może sięgnąć w przyszłym roku 8%. Obama zapowiedział również, że zmodernizowany zostanie cały park nieruchomości państwowych, by obniżyć wydatki na energię najwyższe na świecie. Oszczędności w tej mierze liczą się w miliardach dolarów. Nowa administracja zapowiada również modernizację innych sektorów infrastruktury, w tym sieci autostrad państwowych. Poszczególne stany utracą subwencje federalne, jeżeli nie podejmą remontów dróg i mostów. Zapowiadając również szeroko zakrojoną modernizację ochrony zdrowia, Obama zapowiedział jednak, że nie zamierza utopić problemów w morzu pieniędzy, tylko ściśle nadzorować skuteczność inwestycji. Mówi Paryż RFI. Główna partia opozycji parlamentarnej w Tajlandii zapewnia, że jest w stanie utworzyć rząd z udziałem członków ustępującej koalicji, ale po usunięciu stronników byłego premiera Thaksina Shinawatry, przebywającego na emigracji. Sungtep Tuaksuban, sekretarz generalny Partii Demokratycznej, poinformował o tym po rozmowach z przywódcami dawnych partnerów koalicyjnych partii Thaksina PPP. Taką samą ambicję mają jednak byli członkowie PPP zgrupowani w nowej formacji pod nazwą Pueatai po obaleniu rządu 2 grudnia i rozwiązaniu PPP przez Trybunał Konstytucyjny. Nowym premierem z ramienia Partii Demokratycznej, najstarszej partii politycznej w kraju, która stała na uboczu ostatnich zamieszek, mógłby zostać 44-letni absolwent Oxfordu Abhisit Vejjajiva. Demokraci mają w parlamencie 165 mandatów, rozwiązana PPP 212 deputowanych, przy czym 37 spośród nich gotowych jest odejść. Formacja zrodzona z popiołów PPP zbierze się jutro, by wyznaczyć swojego kandydata. Do Tajlandii powróciła też była małżonka premiera Thaksina, co zdaniem obserwatorów oznacza, że stronnictwo byłego premiera nie zamierza oddać władzy bez walki. Manifestanci i ich organizacja ogłosili, odwołując okupację lotnisk w Bangkoku, że nie zgodzą się na żadnego premiera z szeregów byłej partii Thaksina. Mówi Paryż RFI. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown oświadczył, że ma dość Mugabego i wezwał społeczność międzynarodową, by dała wyraz podobnemu znużeniu postępowaniem tyrana Zimbabwe. Brown podkreślił, że katastrofa żywnościowa i sanitarna w tym kraju, gdzie epidemia cholery pochłonęła już setki ofiar, przestała mieć charakter wyłącznie narodowy, choćby dlatego, że choroba nie zna granic. Rada Bezpieczeństwa musi się zebrać w tej sprawie w trybie pilnym, powiedział Gordon Brown. Tymczasem bank centralny Mugabego wypuścił właśnie banknot opiewający na 200 milionów dolarów zimbabweńskich w 2 dni po banknocie na 100 milionów, który był wówczas wart 14 dolarów amerykańskich. W sumie w kraju krąży 28 różnych nominałów, a podejmować gotówkę można raz na tydzień, właśnie 100 milionów na raz. Za 100 tysięcy dolarów zimbabweńskich oczywiście można kupić pół bochenka chleba. W stosunku rocznym inflacja przekroczyła tam dawno 200 milionów 1%. Unia Europejska ma dodać 10 osób do listy dygnitarzy reżimowych bez prawa wstępu na jej terytorium. W przyszłym tygodniu do Harare ma się udać kolejna misja południowoafrykańska, a władze tego kraju nawołują władzę i opozycję do porozumienia. Nikt jednak w Afryce nie odważy się tknąć Mugabego, bohatera epopei antykolonialnej. Wyłamał się dopiero minister spraw zagranicznych Botswany, który zasugerował odcięcie reżimowi dostaw benzyny. Bez tego nie wytrzyma 2 tygodni, powiedział dzisiaj Fandu Skelemani na fali BBC. Szanse na to jednak są minimalne. Policja indyjska przesłuchuje 2 pierwszych podejrzanych o udział w operacji terrorystycznej w Mumbai. Władze przypisują odpowiedzialność za nią Pakistanowi. Zatrzymano 2 osobników podejrzanych o dostarczenie terrorystom kilkudziesięciu kart SIM do telefonów komórkowych. W Mumbai aresztowany też został 10 terrorysta. 9 zginęło w walkach, w których życie straciły 163 osoby, w tym 26 cudzoziemców. Wedle sondażu, który ukaże się jutro, zdaniem 71% Francuzów, partia socjalistyczna nie ma żadnego projektu politycznego. Nawet wśród sympatyków tej partii tylko połowa jest zdania, że go ma. Na żadne z zadanych respondentom pytań dotyczących polityki PS nie padła odpowiedź pozytywna. A teraz, drodzy Państwo, przegląd prasy. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka i Piotr Osochowicz.
Wszystkie dzisiejsze dzienniki piszą o spotkaniu prezydenta Sarkoziego z Dalai Lamą, odkładanym dla ugłaskania Chin i ostatecznie odbywającym się na neutralnym gruncie w Polsce. Prawicowe Le Figaro podkreśla deklarację Pałacu Elizejskiego. Irytacja Pekinu nigdy nie postawiła tego spotkania pod znakiem zapytania. Dziennik przypomina plan wizyty francuskiego prezydenta, obiad roboczy z 9 innymi przywódcami państw europejskich i dyskusję nad pakietem klimatyczno-energetycznym, udział w uroczystościach obchodów 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Nagrody Nobla i przemówienie, w którym Sarkozy ma oddać hołd Solidarności i jej wpływowi na Solidarność Europejską i wreszcie spotkanie z duchowym przywódcą Tybetańczyków. Długość tego spotkania nie została określona i uzależniona będzie od woli rozmówców. Wzbudziło to spotkanie w Chinach gniew, protesty i apele o bojkot francuskich produktów. Korespondent gazety z Pekinu, Arnaud Delagrange, zapewnia jednak, że ataki na Francję są o wiele mniej gwałtowne niż wiosną. W ostatnich dniach stopniowo narasta odcienia, jakie okrył francusko-chińskie stosunki, do gróźb dotyczących głównie współpracy handlowej. Ale to nic w porównaniu z wiosennymi atakami. Od 2 dni Ministerstwo Spraw Zagranicznych systematycznie przypomina, że naród chiński jest bardzo niezadowolony z takiego obrotu sprawy, ale jednocześnie mnoży apele o spokój. Temat Francji obecny jest oczywiście w internecie, ale nie jest tematem największych dyskusji, a te mniejsze liczy się zaledwie w dziesiątkach tysięcy, a nie jak w kwietniu w milionach. Zdarzają się również internauci, którzy otwarcie piszą, że Chiny powinny się zająć sprawami swojej gospodarki, albo tacy, którzy uważają, że chińska reakcja jest również znakomitą reklamą dla Dalai Lamy. Wszystko to może się zmienić. Wiele zależy od przebiegu spotkania i od tego, jak zostanie ono pokazane w Chinach. Spotkaniu Sarkoziego z Dalai Lamą poświęcony jest artykuł wstępny Libération zatytułowany Girouette. Girouette to taki kogucik na dachu, który obraca się w tę stronę, w którą wiatr wieje, czyli przysłowiowa chorągiewka na dachu. Jego autor François Sergent zauważa, że nie pomogła ostrożność przed igrzyskami olimpijskimi francuskiemu prezydentowi, który jako jedyny wśród przywódców zachodnich nie spotkał się z Dalai Lamą. Przeciwnie, to Francja właśnie jest głównym celem chińskich ataków. Ataków, które nie mają żadnej racji bytu, bo prezydent Francji ma pełne prawo spotkać, czy Chiny to akceptują, czy nie, przywódcę narodu, który po 50 latach niewoli nadal walczy z uciskiem. Sarkozy źle rozegrał tę sprawę, kontynuuje Libération. Jednego dnia nazywa siebie obrońcą praw człowieka, drugiego ulega chińskim naciskom, a wreszcie próbuje znaleźć kompromisowe wyjście z sytuacji, wysyłając żonę na spotkanie z Dalai Lamą. I na dopełnienie wszystkiego teraz ukradkiem spotyka się z tybetańskim przywódcą pod pretekstem zlotu laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Chińczycy doskonale wyczuli słabość takiej polityki chorągiewki na dachu. Nicolas Sarkozy póki co, dokonując wyboru między realpolitik i honorem, kończy François Sergent w Libération, przegrał i jedno, i drugie. Kilka słów jeszcze o całej serii artykułów zamieszczonych dzisiaj w La Croix. Poświęcone są one walce o prawa człowieka. Dzisiaj w Paryżu spotyka się 13 katolickich organizacji pozarządowych zajmujących się tą działalnością, a katolicki dziennik poświęcił temu tematowi prawie połowę dzisiejszego wydania. Wśród artykułów mamy teksty poświęcone walce o prawa człowieka z punktu widzenia chrześcijaństwa, wiara w służbie praw człowieka, ale również z punktu widzenia obywatela, niezależnie od jego wyznania. W specjalnie przygotowanym dossier odnajdujemy sylwetki 5 bojowników z różnych państw, z Konga, z Tunezji, z Brazylii, z Chin i z Rosji. Najbardziej spektakularne wydają się losy Chińczyka Chena Guangchenga, młodego adwokata, niewidomego od urodzenia, występującego przeciwko usuwaniu na siłę ciąży brzemiennym kobietom. Praktyka ta stosowana jest w Chinach teoretycznie bezprawnie, de facto jednak jest nie tylko tolerowana, ale przez władze lokalne nawet lansowana. Oczywiście Chen Guangcheng przegrał już na wstępie tę nierówną walkę. Najpierw nałożono na niego areszt domowy, a następnie skazano go na 4 lata i 3 miesiące więzienia za zniszczenie własności publicznej i zakłócanie ruchu przez organizowanie zgromadzeń, co nie ma rzecz jasna nic wspólnego z jego rzeczywistymi działaniami. I na zakończenie jeszcze tylko kilka słów na temat rosyjskiego obrońcy praw człowieka Olega Panfiłowa, który zanim zaczął działalność w Rosji, przeszedł roczne szkolenie w Warszawie. Tam spotkał Marka Nowickiego, dziennikarza, polskiego obrońcą praw człowieka, który stał się jego przewodnikiem w walce. Nauczył mnie jednego, stwierdził Panfiłow. Obrona praw jednego człowieka nie może stać się przyczyną łamania praw innego.
W sobotnio-niedzielnym wydaniu Le Monde dużo miejsca gazeta poświęca sprawom polskim. Piotr Smolar zamieszcza duży artykuł zatytułowany Prezydent Kaczyński wbrew samemu sobie, opatrzony dużym zdjęciem braci bliźniaków zrobionym w momencie, gdy jeden składa drugiemu dymisję ze stanowiska premiera. Tylko który to prezydent, a który premier? Artykuł Piotra Smolara przypomina całą historię wyniesienia przez Polaków do sterów władzy obu braci oraz obecną sytuację polityczną w Polsce. Wyjaśnia też francuskiemu czytelnikowi perypetie, jakie znana w Polsce dziennikarka Monika Olejnik miała z Lechem Kaczyńskim. Stosunkom między Paryżem a Warszawą poświęcony jest też komentarz wstępny Le Monde. Polska nie jest już taka, jaka była w przeszłości, pisze na początku artykułu jego autor. Nicolas Sarkozy miał 26 lat w momencie, gdy 13 grudnia 1981 roku generał Jaruzelski ogłaszał w Polsce wprowadzenie stanu wojennego. W sobotę 6 grudnia tego roku Nicolas Sarkozy jest w Polsce na uroczystościach związanych z 25-leciem przyznania pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. Sam generał Jaruzelski, dziś już 84-letni, sądzony jest przy całkowitej obojętności polskiego społeczeństwa za zbrodnie komunistyczne. Na początku lat 80. między Francją a Polską istniały braterskie więzy. To w Paryżu organizowane były manifestacje przeciwko gnębieniu w Polsce opozycji i przyjmowaniu generała Jaruzelskiego przez prezydenta Mitterranda. To z Placu Zgody w Paryżu wyruszały do Polski ciężarówki z pomocą żywnościową. Potem stosunki między oboma krajami rozluźniły się. W kwietniu przyszłego roku w Polsce obchodzone będą uroczystości 20-lecia Okrągłego Stołu. Wtedy właśnie 20 lat temu zaczęły się między oboma krajami coraz częstsze nieporozumienia, a ich apogeum nastąpiło w momencie, w którym prezydent Chirac powiedział, gdy Warszawa poparła Amerykanów w sprawie wojny w Iraku, że Polacy oraz ich sąsiedzi zaprzepaścili okazję, by siedzieć cicho. Prezydent Francji nie rozumiał, że dla Polaków Stany Zjednoczone były wtedy symbolem gwarancji bezpieczeństwa większym niż cała Unia Europejska. A potem w roku 2005 psychoza związana we Francji z polskim hydraulikiem miała wpływ na odrzucenie projektu Konstytucji Europejskiej przez Francuzów. Teraz czasy się zmieniły. Prezydent Sarkozy za wszelką cenę chce zagoić rany. Weźmy choćby ostatnio podjętą przez niego decyzję o całkowitym otwarciu francuskiego rynku pracy dla Polaków. Problem integracji europejskiej też nie jest przez Sarkozy'ego rozwiązywany w uprzywilejowanym dialogu z Berlinem. Ale jakaś drzazga w sercach Polaków pozostała, czytamy w zakończeniu artykułu wstępnego w Le Monde.
Euronet, RFI z Paryża.
Anna Bernhardt i Anna Ulaczyk. 28 listopada w paryskim biurze Parlamentu Europejskiego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu debat organizowanych przez klub prasowy Grand Europe. Tym razem głównym tematem rozmowy był kryzys finansowy w najmłodszych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W dyskusji wzięli udział Jean Lemierre, były przewodniczący Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, dziś doradca zarządu banku BNP Paribas. Kamil Janacek, szef ekonomistów czeskiego banku Commerzbanka, Raul Latemae, doradca i reprezentant w Brukseli Centralnego Banku Estońskiego, Galgo Cibella z Konfederacji Europejskich Związków Zawodowych oraz Sebastian Mikosz, dyrektor w firmie doradczej Deloitte, a także doradca finansowy Konfederacji Pracodawców Polskich.
Uczestnicy debaty byli w zasadzie zgodni, że sytuacja ich krajów nie jest tak zła, jak zazwyczaj się ją przedstawia, a strach przed kryzysem okazuje się często większy niż realne zagrożenie, szczególnie jeśli chodzi o sektor bankowy. Nie można jednak uogólniać, mówi Jean Lemierre, podkreślając, że każdy kraj rządzi się innymi prawami i inaczej odnajduje się w sytuacji ogólnoświatowego kryzysu.
Tous les pays ne sont pas dans la même situation. Vous avez des pays qui résistent, qui n'ont pas ce genre de problème. Vous avez des pays qui ont pris les mesures pour y faire face, puis vous avez des pays qui auront peut-être un problème un jour.
Nie wszystkie kraje są w tej samej sytuacji. Niektóre w ogóle nie mają problemu finansowego, inne potrafiły stawić mu czoło, a jeszcze inne cały czas się z nim zmagają. Nie ma zatem ogólnego schematu, który przedstawiałby ogólną sytuację Europy Centralnej. Są kraje mocno dotknięte kryzysem, a są też takie, które w ogóle go nie odczuły. Słowenia weszła do strefy płatniczej euro i jej sytuacja już zaczęła się stabilizować. Czechy, podobnie jak Słowacja, nie zanotowały większych problemów, a Polska, najważniejszy z krajów tego regionu, też dobrze sobie radzi. Kraje, które mają dziś najwięcej problemów, miały je również wcześniej, więc ich kłopoty finansowe nie są niczym nowym. Tak jest właśnie w przypadku Węgier, które już od jakiegoś czasu zmagają się z deficytem budżetowym, ale dzięki szybkiej reakcji węgierskiego rządu, a także wsparciu ze środków Europejskiego Banku Centralnego już udało się znacznie ten deficyt zmniejszyć. Jeżeli chodzi o problemy w innych krajach, można jeszcze krótko wspomnieć przypadek Bułgarii i Rumunii, które są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo płynące z wahających się kursów walut.
Bulgarii i Rumunii mają ekspozycję externą change très élevée.
Bankom Europy Centralnej w uniknięciu kryzysu paradoksalnie pomogło silne uzależnienie finansowe od kapitału europejskich potęg finansowych, które narzucając ogromne ograniczenia przy udzielaniu przez banki kredytów, nie dopuściły do rozmnożenia się niespłacanych pożyczek.
C'est la même chose en République tchèque comme en Estonie.
W Czechach, podobnie jak w Estonii, blisko 96% kapitału banków to kapitał zagraniczny, płynący z dużych banków europejskich, takich jak belgijski KBC, francuski Société Générale, włoski UniCredit czy austriacki Raiffeisen. Wejście banków zachodnioeuropejskich na nasz rynek zapoczątkowało wzmożoną kontrolę wydatków i ryzyka finansowego, dzięki czemu udało nam się uniknąć błędów i pomyłek, które inne banki europejskie popełniały.
Pour cette raison, nous avons évité beaucoup des erreurs que les autres banques européennes ont fait.
Spokój płynący z wypowiedzi uczestników debaty nie świadczy jednak o całkowitym braku niebezpieczeństwa. Kryzys światowy trwa, a Europa rządzi się zasadą naczyń połączonych. Dlatego Polska, Czechy czy Estonia siłą rzeczy będą musiały prędzej czy później odczuć konsekwencje zmniejszania inwestycji z krajów zaciskających pasa.
Czy Polacy boją się kryzysowego efektu domina, pokaże zbliżający się okres świąt. Grudzień to zwykle miesiąc zwiększonych obrotów w handlu. W styczniu okaże się, czy były równie wysokie jak w latach, kiedy nie było zagrożenia kryzysem, mówił w rozmowie dla RFI konsultant biznesowy firmy doradczej Deloitte Sebastian Mikosz.
Mówił pan o takim aspekcie psychologicznym kryzysu, tym, że przeciętny zjadacz chleba widzi w telewizji, giełda upada i myśli sobie, jest kryzys, w związku z tym ja też muszę zacisnąć pasa. A może jest to czas właśnie, żeby podejmować ryzyko i może jest to czas, żeby inwestować, czy raczej rzeczywiście trzeba tego pasa zacisnąć i poczekać do końca kryzysu?
Jesteśmy w listopadzie. Jednym z największych probierzy zdrowia gospodarki jest konsumpcja grudniowa, kiedy konsumenci idą do sklepów kupować prezenty świąteczne. grudzień w wielu przedsiębiorstwach, szczególnie w handlu detalicznym, stanowi 20-30% obrotów rocznych. Póki co wszystkie sygnały takie czysto statystyczne, konsumpcję którą, indywidualną, którą podaje GUS, skłaniają do właśnie takiej zaskakującej refleksji. Otóż Polacy mówią o kryzysie, boją się go, ale w tym samym czasie umawiają się do sklepu, żeby dokonać jeszcze większych zakupów, co jest może trochę paradoksem, ale co jest może paradoksem wynikającym z tego, że jest duże zaufanie do polskiej gospodarki, do tego, że owszem, będzie kryzys, będzie spowolnienie, ale szybko z niego wyjdziemy. No i rzeczywiście to jest samospełniająca się obietnica. Jeśli będziemy więcej konsumować, to szybciej wyjdziemy z tego kryzysu. Na pytanie, jak Polacy psychologicznie odczuwają kryzys światowej gospodarki i na pewno kryzys finansów, to będzie można odpowiedzieć pod koniec stycznia, jak ukażą się statystyki za konsumpcję grudniową, która będzie takim prawdziwym sygnałem tego, czy ufamy, czy już zaczynamy być bardziej ostrożni.
Niedawno została zainaugurowana w internecie Europejska Biblioteka Europeana. O polskim wkładzie w tę inicjatywę rozmawiamy z Tomaszem Makowskim, dyrektorem Biblioteki Narodowej.
Biblioteka Narodowa jest partnerem wszystkich projektów digitalizacyjnych europejskich. Najczęściej jest jedynym partnerem ze strony Polski. Stąd uczestniczymy bezpośrednio w powstawaniu tych projektów. Biblioteka Narodowa najpierw została jedynym członkiem z Polski Biblioteki Europejskiej 1 stycznia 2007 roku, a w tej chwili jesteśmy członkiem Europeany po jej premierze. I jesteśmy tą instytucją, która zajmuje się prezentacją dorobku intelektualnego, kulturowego, historycznego Polaków. Bardzo nam zależy, żeby dobić do tego standardu francuskiego, gdzie duża część zasobów jest digitalizowana. W tej chwili Polska niestety nie dysponuje tak wielkim zasobem. Staramy się, aby jak największa część źródeł historycznych, źródeł do dziejów kultury została zdigitalizowana. Biblioteka Narodowa posiada cyfrową bibliotekę CBN Polona, która właśnie wchodzi do Europeany i jest częścią Europeany. Jest to dla nas szalenie istotne z perspektywy dziejów polskich zbiorów, które od XVII wieku przez cały wiek XIX i XX były parcelowane, rozpraszane. My, nasze zbiory najważniejsze często mamy w bibliotekach innych państw. Modlitewnik królowej Bony jest w oksfordzkiej Bodleianie, modlitewnik króla Zygmunta Starego jest w British Library w Londynie. Chcemy, żeby te zbiory się zeszły. Taki jest pomysł na Bibliotekę Europejską, taki jest pomysł na Europeanę, żeby zbiory rozproszone w jednym miejscu zostały scalone. Kultura europejska jest kulturą wspólną różnych narodów, różnych państw, różnych tradycji narodowych, religijnych, różnych języków. To, co nas cieszy, to uznanie przez Europę, że jest to nasza wspólna tradycja. Europeana jest tego wyrazem. Stąd dzisiaj, wchodząc do Europeany, możemy wyszukać psałterze francuskie z XIII wieku i tam obok tych znajdujących się w Paryżu znajdzie się ten wyjątkowy znajdujący się w Bibliotece Narodowej w Polsce. To będzie również wyrazem tego bogactwa zbiorów, które posiadaliśmy na przestrzeni wieków i nadal posiadamy. Nadal w Bibliotece Narodowej Polskiej są wspaniałe dzieła kultury włoskiej, francuskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej. Biblioteka Narodowa ma jeden z najstarszych przekazów języka starocerkiewnosłowiańskiego i pisma cyrylickiego, czyli kodeks supraski z XI wieku, wpisany na listę pamięci świata. I wreszcie kultury polskiej. To w Bibliotece Narodowej jest autograf rękopisu znalezionego w Saragoście, jedyny autograf Kochanowskiego istniejący, czy ów słynny rocznik świętokrzyski dawny, w którym znajduje się to słowo, to zdanie szalenie ważne, dobrawka venit ad misconem, dobrówka przybyła do Mieszka, czy mesco dux baptizatur, Mieszko książę został ochrzczony. To wszystko chcemy, żeby było obecne w Europeanie. Chcemy, żeby większe środki były przeznaczane na digitalizację, bo to jest najtańsza i najskuteczniejsza promocja polskiej kultury.
Europa w prasie francuskiej.
Parlament Europejski, zawstydzony przez obrońców środowiska naturalnego, postanowił zmienić swoje przyzwyczajenia. Do tej pory na comiesięczne czterodniowe sesje w Strasburgu przybywali eurodeputowani, czyli maksymalnie 732 osoby, ich asystenci, a także urzędnicy unijni i dziennikarze, jak się ocenia 2000 osób, głównie czarterowymi samolotami z Brukseli.
Ten środek transportu jest jednak mało przyjazny środowisku. Jak policzyli członkowie Grupy Zielonych, te comiesięczne wędrówki powodują wydalenie do atmosfery 20 tysięcy ton dwutlenku węgla, co odpowiada emisji CO2 w czasie 13 tysięcy podróży tam i z powrotem na trasie Londyn-Nowy Jork. W tych podliczeniach nie zapomniano o tonach dokumentów, które przewożono tam i z powrotem ciężarówkami.
Od tego lata Parlament Europejski wynajmuje zamiast 3 czarterów specjalny pociąg TGV, na pokładzie którego może się zmieścić ponad 750 osób. Europejscy deputowani nie tylko zyskali na czasie, bo trasa jest pokonywana w ciągu 3 godzin i 40 minut, a nie jak wcześniej samolotem ponad 5 godzin, ale w dodatku zmniejszyli 10-krotnie ilość dwutlenku węgla związanego z transportem jednego pasażera. Nie mówiąc już o kosztach całej operacji. Pociąg jest dużo tańszy od samolotu. Dodajmy na marginesie, że te przeprowadzki kosztują 200 milionów rocznie europejskich płatników.
Można sobie zadać pytanie, czy nie należałoby podjąć radykalnych kroków i zrezygnować ze strasburskiej siedziby Parlamentu Europejskiego. Takiego zdania jest 1 200 000 osób, które podpisały się pod petycją w tej sprawie. Ale jak się wydaje, nie jest to sprawa, która zostanie szybko załatwiona. W każdym razie na pewno nie w czasie francuskiej prezydencji.
Warto się więc zastanowić, jakie usprawnienia można jeszcze wprowadzić, by obniżyć ekologiczny rachunek funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Można pomyśleć o większej informatyzacji i wyeliminowaniu ton papieru, o wprowadzenie ekranów interaktywnych, dzięki którym można głosować i dyskutować. Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, podkreśla francuski dziennik La Croix.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Narzekamy i słusznie na komercyjną rutynę i uwiąt fantazji. Powyżej uszu mamy wykonań technicznie doskonałych i bezbarwnych w swej bezosobowej perfekcji. Dlatego też wszystko, co odstaje od normy, każe nam nadstawić ucha. Weźmy zatem dziś pod lupę dwa zjawiska wyjątkowe. Paradoksalny geniusz kwartetu Artemis i samotną pielgrzymkę Wiktorii Mułłowej szlakiem trzeciej drogi.
Thank you.
to 15 lat temu i Wiktoria Mułłowa grała wówczas ten żig z trzeciej partity Bacha na swym Stradivariusie bardzo pięknie i nieskazitelnie czysto, choć może troszkę nieciekawie. Rewolucja barokowa uczyniła wśród muzyków głęboki rozłam. Jedni wybrali drogę historycznego autentyzmu, poświęcając się bez reszty odkrywaniu i oswajaniu instrumentów z zamierzchłych epok, w tym wielu po latach mozolnego szlifowania rzemiosła osiągnęło dziś nadzwyczajną maestrię. Inni trzymają się szlaku wytyczonego przez tradycyjne konserwatoria. Dużą część z nich barokowcy skutecznie zniechęcili do zapuszczania się w zbyt odległą przeszłość. Niektórzy wszak nie dali się zastraszyć i nadal grają Bacha czy Ramona w fortepianie lub Vivaldiego na nowoczesnych skrzypcach. Aczkolwiek nikt by się już dzisiaj nie odważył wykonać pasji lub mszy hamol z berlińską orkiestrą filharmoniczną i chórami Armii Czerwonej. Świat muzyczny rozpadł się w każdym razie na dwa obozy i choć zdarzają się próby współpracy lub mieszania gatunków, nie ma prawie że solistów, którzy przerzucaliby się na dobre z jednej kategorii do drugiej. To po prostu całkiem inna szkoła jazdy i ktoś klasycznie przyuczony wedle akademickich standardów musi nieomal wszystkiego uczyć się od nowa, gdy zamarzy mu się gra na barokowym instrumencie. Oczywiście klawiszowcy mają nieco łatwiejsze zadanie, natomiast wśród smyczkowców nie znam praktycznie przypadku, by taki transfer się powiódł. Nawet jeśli próbował tego przez chwilę Maksym Węgerow z wielce wątpliwymi skutkami. To znaczy nie znałem do czasu, gdy Wiktoria Mułłowa, dorodna wychowanica moskiewskiego konserwatorium, bastionu tradycji, schowała swego Stradivariusa do szafy, znalazła sobie pięknego Guadagniniego, założyła do niego jelitowe struny, przestroiła go na dawny diapazon 415, pożyczyła zakrzywionego smyka i z pomocą wesołych Włochów z Il Giardino Armonico zaatakowała koncerty Vivaldiego. Słowem, skoczyła w przepaść i okazało się oto nagle, iż umie latać jak jaskółka.
Allegro z koncertu Hamul Antonio Vivaldiego w wykonaniu Wiktorii Mułłowej zespołem Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. Trochę wszak wyprzedzam fakty. Zanim Mułłowa poczęła latać jak jaskółka, musiała sporo się namachać skrzydełkami. Aż dziw jednak, że jej się chciało, gdyż mogła sobie wieść bajeczną karierę szlakiem rutyny bez wielkiego wysiłku. W 1980 roku wygrała w Helsinkach konkurs Sibeliusa. W 2 lata później zdobyła złoty medal na moskiewskim konkursie imienia Czajkowskiego i zewsząd posypały się kontrakty. Nagrywała niezliczone płyty dla Philipsa, między innymi 2 znakomite z Piotrem Anderszewskim, Debussy, Janaczek i Prokofiew oraz 3 cudowne sonaty Brahmsa. Koncertowała z kim chciała i gdzie chciała. Potem troszkę to jej się znudziło. W połowie lat 90. założyła Mułłowa Chamber Ensemble, z którym nagrała m.in. koncerty skrzypcowe Bacha, aby w parę lat później z orkiestrą Wieku Oświecenia Franza Brüggena przymierzyć się po raz pierwszy do jelitowych strun. Jej absolutny słuch cierpiał, jak wspomina, najsroższe tortury, ale po długim piłowaniu wzdłuż i wszerz zaznał w końcu ukojenia. Było to wręcz, jak mówi, upajającym wyzwoleniem. Raz na zawsze skończyć z rutyną, z wbitymi młotem do głowy klasycznymi regułami, z repetytywnością i jałowością tradycyjnego życia koncertowego i poświęcić się temu, co czyni nas wiecznie młodymi, nieustannemu uczeniu się czegoś nowego, nowego repertuaru, nowej artykulacji, nowych środków ekspresji. Wiktoria Mułłowa wyprowadziła się od Philipsa, który nie okazał zrozumienia dla jej strategii i poczęła sama produkować swoje płyty, korzystając z życzliwości firmy Onyx. Wbrew pozorom, i to jest właśnie bezprecedensowe, nie przeszła jednak całkiem na drugą stronę. Smyk jest co prawda barokowy lub klasyczny na zmianę, lecz jej Guadagnini, choć uzbrojony w jelitowe struny, jest mimo wszystko wytworem XIX-wiecznej szkoły lutniczej ze wzmocnioną konstrukcją i powiększonym pudłem rezonansowym. Kombinuje tym samym wszystko to, co dobre w obu epokach. Nowoczesną precyzję, czystość intonacji i potęgę dźwięku ze starodawną barwnością brzmienia i znacznie większą giętkością artykulacji niż na współczesnych metalowych strunach. Pismo Diapason trafia w sedno. Mułłowa przeciera samotnie trzecią drogę i nic lepiej tego nie ilustruje, jak jej najnowsze nagranie tylekroć sponiewieranych i skandalicznie niedocenianych sonat na klawesyn i skrzypce Bacha, w których co więcej z wyśmienitym Włochem Ottavio Dantone umiała bodaj po raz pierwszy po Céline Frisch z Pablo Valettim, lecz Valetti nie jest Mułłową, pokazać naprawdę czym są te arcydzieła. Sonatami triowymi, w których instrument klawiszowy ma 2/3 udziału, więc nie wolno go zagłuszać. Thank you.
Jedna z najpiękniejszych melodii świata, czyli Adagio Manon Tanto, sonaty Edur Bacha na klawesyn i skrzypce, Ottavio D'Antone i Wiktoria Mułowa, pionierka trzeciej drogi, która tego lata nagrywała na dwa smyki z księciem barokowych skrzypiec Giuliano Carmignolą, więc czeka nas zapewne fascynująca krzyżówka genetyczna, czwarta droga albo jeszcze Bóg wie co. Równie fascynującym, choć jeszcze może bardziej paradoksalnym od idei trzeciej drogi wyzwaniem jest idea kwadratury koła. Nie należy go nadużywać, gdyż klepiąc młotem paradoksów każde koło wyklepiemy w końcu w kwadrat z nikłym pożytkiem dla kogokolwiek, zwłaszcza dla tych, którzy zajechać chcą daleko ku bezkresnym horyzontom nowych wrażeń, przeżyć albo wtajemniczeń. Zacznę od zdradzenia puenty. Moim zdaniem, które od paru lat ochoczo podzielam, są kwartety i jest kwartet Artemis. Nie ma większej sztuki jak muzykowanie w kwartecie. To doszlifowywanie przez dziesięciolecia czterech ego, zanim przemówią jednym, poczwórnym głosem. To też nie sądziłem, aby jakakolwiek czwórka żółtodziobów zdolna była zdetronizować od tak po kilku pociągnięciach smyka ostatnich ze starych wyjadaczy z niezrównanego kwartetu Albana Berga. Artemis to czwórka trzydziestoparolatków. Skrzypkowie Natalia Priszepenko i Jaime Müller, altowielista Volker Jakobsen i wiolonczelista Eskar Runge. Spotkali się w konserwatorium w Lubece 17 lat temu. Połączył ich Walter Lewin, sławny pierwszy skrzypek z kwartetu La Salle, który wychował kilka pokoleń kwartecistów i w którym widzą swego duchowego ojca. Dotarli się zaś pod okiem wspomnianych mentorów spod szyldu Albana Berga, których guru wcześniej był tenże Walter Lewin. Nic w przyrodzie nie ginie i ta ciągłość czyni cuda. Młodzi z Lubeki poszli bowiem jeszcze dalej niż ich mistrzowie. W swych kolejnych nagraniach kwartety Dworzaka i Janaczka, dwa kwartety Beethovena, opus 95 i opus 59 numer 1, dokonali wspomnianej kwadratury koła, dowodząc, iż można grać absolutnie razem i zupełnie z osobna. To zadziwiający swą jednorodnością stop wyzywająco indywidualnych głosów, dzięki czemu wewnątrz muzyki dzieje się nieporównanie więcej niż dotąd w niej słyszeliśmy. Bez wahania też sięgnąłem po portfel i nabyłem na pniu najnowsze nagranie kwartetu Artemis z pianistą Leifem Ove Andsnesem. Tym bardziej, że obok kwintetu Schumana figuruje na tej płycie wydanej przez Virgina moje dzieło fetysz. Kwintet fortepianowy F-moll Brahmsa. Jedno z owych rzadkich arcydzieł intuicyjnej architektury obok czwartej ballady czy poloneza fantazji Chopina albo fantazji C-dur Schumana. W żadnym z tych fantomatycznych dzieł nikt mnie nigdy w pełni nie zadowolił, wyłączywszy może Richtera w balladzie Chopina. W kwintecie Brahmsa, jak i w Schumanie od lat wydawało mi się prawie, że ostatnim słowem piorunująco modernistyczne nagranie kwartetu Hagenów z Polem Guldą. Pozostaje ono nieprześcignione pod względem efektów pirotechnicznych. Perkusyjne efekty w Schumanie, finałowe falstarty fugowanych epizodów, aż po piorunującą szarżę kawalerii w kwintecie Brahmsa, ale pod względem muzykalności rodzeństwu Hagenów do przyjaciół z Artemisu mimo wszystko daleko. Wszystko tu oddycha i żyje własnym życiem. Każda fraza ma własną osobowość, a co bardziej zdumiewające, stąd też metafora kwadratury koła, udaje się młodzikom z Lubeki utkać z tych różnobarwnych głosów nadzwyczaj jednorodną tkaninę, wytworzyć wielogłosowy jednogłos, wybrzmiewający swą fascynującą ambiwalencją. Wszyscy absolutnie razem i każdy absolutnie z osobna. Mógłby to być ładny temat z filozofii dla maturzystów. Jak przezwyciężyć ego, zachowując ego? Dobre przesłanie na przyszłość. Proszę się wytężyć i rozluźnić. Jednocześnie oto skerco z kwintetu Brahmsa, Life of Antness i kwartet Artemis. Za uwagę dziękuję Państwu. Stefan Riger. Do usłyszenia.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.